Dziękuję Tomku bardzo za wprowadzenie. Mam do Was pytanie, czy znacie kadr z filmu, który wyświetlam? Jaki to film? Zdaję sobie sprawę, że nasz naród jest podzielony w wielu kwestiach niestety. Także w tej, czy można to oglądać, czy nie. Nawet w moim domu są różne zdania. Są zwolennicy i przeciwnicy, więc rozumiem ten podział. Z tym, że tak naprawdę ten film stał się częścią popkultury świata, w którym żyjemy. I pomimo tego, że jest po prostu bajką, to ma fragment dobrego przesłania dla współczesnego człowieka. Nie wiem, czy wszyscy oglądaliście, zakładam, że tak, ale może przypomnę, że Kevin, najmłodszy w rodzinie, po kłótni z rodziną, która zjechała się, z, no, można powiedzieć, z całego świata, dostaje karę, ląduje na strychu, gdzie ma spędzić noc. To jest taki piękny amerykański strych, pełen zabawek i ciepły, no ale ma spędzić tą noc w odosobnieniu od swoich kuzynów i rodzeństwa. I będąc pełen gniewu, leży na łóżku i wypowiada pewne życzenie, może modlitwę. Chciałbym, żeby oni wszyscy zniknęli. No i rano się budzi i nie może uwierzyć. Chodzi po całym domu. Rodzina zniknęła. Widz dobrze wie, co się stało. Rodzina wyjechała na święta do Paryża. Są już lecą z Chicago do Paryża. No a Kevin został sam w domu. Jego życzenie się spełniło. Wszyscy zniknęli. I kiedy patrzymy na pierwsze sceny, jak on cieszy się wolnością, którą właśnie otrzymał, jak korzysta ze wszystkich wygód i przyjemności, jakie oferuje im ten dom. Zjada wszystkie lody, wszystkie słodycze, ogląda filmy, których nie powinien, gangsterskie. No i tak łapczywie bierze te wszystkie rzeczy, które rodzice gdzieś mu tam dozowali albo nawet zabraniali. Jego marzenie się spełniło, jest sam. Jednak dzień po dniu okazuje się, że ta samotność wcale nie jest taka wspaniała. I pomijając już to, że tam dwóch bandytów próbuje obrobić ten dom, z biegiem czasu do Kevina wraca do jego serca taka myśl, że jego życzenie nie było najlepsze. I któregoś dnia wypowiada przeciwne. Chciałbym, żeby oni wszyscy wrócili, chciałbym ich spotkać. Oczywiście rodzina Kevina wraca, cieszą się na swój widok, wszystko dobrze się kończy. Ale tak jak ten film stał się częścią naszej popkultury, tak częścią popkultury stało się takie błędne przekonanie, że starsze pokolenie niewiele może nam dać albo niewiele nam daje. Tak naprawdę nie jest nam potrzebne. Widać to po tym, jak młode pokolenie w naszym kraju używa swojego języka. Znalazłem listę młodzieżowych słów roku. Wśród nich jest takie słowo boomer. Nie wiem, czy wiecie, co ono oznacza. Słownikowo boomer oznacza człowieka z pokolenia baby boomers, czyli urodzonego między 1946 a 64. To jest pokolenie baby boomer. Potocznie jest to człowiek, który no, ma już swój wiek, nie potrafi zrozumieć świata młodych ludzi, nie jest zainteresowany nowinkami, zmianą swojego stylu życia czy się światopoglądu. I młodzi, okazuje się, że młode pokolenie w naszym kraju używa tego słowa już nie tylko wobec najstarszego pokolenia, które żyje na ziemi, ale używa już do wszystkich starszych pokoleń. O czym to świadczy? Świadczy to o błędnym przekonaniu młodych ludzi, że starsi nie mają dla nich nic cennego. Nie mają nic mądrego i dobrego do powiedzenia. Nie ma miejsca na dobry wpływ starszego pokolenia na młodsze. No i niestety stało się tak, że młodym się wydaje, że lepiej by było, gdyby starsi po prostu zniknęli. Niewiele w stanie są dać, niewiele rozumieją, nie potrafią pomóc, ale to wszystko to jest jedno wielkie kłamstwo. Bóg tak zaplanował ten świat, że żyjemy tutaj wspólnie, kilka pokoleń jednocześnie na Ziemi. Obecnie wyróżnia się 5 takich pokoleń, które żyją na naszej planecie, czyli pokoleń, które się dosyć mocno różnią od siebie. I według Bożego planu to jest nam potrzebne w wielu sytuacjach. Potrzebujemy zacząć patrzeć na to jako na coś wartościowego, z czego można zaczerpnąć wiele dobrych rzeczy. Jesteśmy od siebie zależni, jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Bóg wyznaczył pewne zadania i objawił nam to między innymi w swoim słowie funkcję starszego pokolenia względem młodszego. Czyli Bóg w swoim słowie umieścił wiele instrukcji, jak to zrobić, żeby właściwie zatroszczyć się o młodsze pokolenie. Niektóre rzeczy są dla nas oczywiste, widzimy je również w świecie zwierząt. Tak, jak starsze pokolenie przez pewien czas bardzo dobrze zajmuje się młodszym pokoleniem. I potrafimy sobie wyobrazić, na co skazane jest młode pokolenie w świecie zwierząt, jeżeli zabraknie starszego pokolenia. Nie mają szansy przeżyć. Więc starsze pokolenie chroni to młodsze, dopóki nie nabiorą sił, mądrości, trochę doświadczenia, żeby stawić czoła przeciwnościom tego świata. I statystyki zachodniego świata pokazują, że niestety zwierzęta robią to dzisiaj lepiej niż ludzie. O czym to świadczy? Że człowiek z jakichś przyczyn porzucił tą misję. Prawdopodobnie siedzi i mówi, że tego się nie da dobrze zrobić. Oczywiście mamy dzisiaj pokolenie młodych rodziców, którzy wszystko są w stanie oddać dla tych swoich dzieci, ale to jeszcze nie oznacza, że kiedy te dzieci będą nastolatkami, to wszystko będzie wyglądało tak samo dobrze. Jeszcze nie wiemy, jak to się skończy. Może będzie odwrotnie. Może zbyt duża opieka też przynosi jakieś szkody. W świecie zwierząt jest to oczywiste. Ta granica jest wyznaczona. Jest moment, kiedy młode zwierzę musi wejść w dorosłość. Wiąże się to z wyzwaniem, z ryzykiem. Jedna z naszych tutaj bielskich analiz przyczyn braku zdrowia psychicznego wśród nastoletniej młodzieży wykazała wielki deficyt dwóch rzeczy w życiu tych młodych ludzi. Pierwsze to zbyt duże znaczenie opinii i wpływu rówieśników na samoocenę młodego człowieka. Czyli młody człowiek ma swój świat i tak naprawdę liczy się dla niego prawie tylko to, co powiedzą rówieśnicy. Nie wiem, ilu z was pamięta szkołę podstawową, jak dzieci potrafią być okrutne względem swoich rówieśników. Jest to bardzo trudne środowisko. Nie można liczyć na to, że młody człowiek i że jego rówieśnik będzie traktował go w sposób dojrzały. Przecież są tylko dziećmi. Przecież rządzą tam przede wszystkim emocje zazwyczaj. I młody człowiek przywiązuje się do tej opinii, tak jakby była najważniejsza w tym świecie. A rówieśnicy potrafią być bezwzględni. Bez względu na to, czy jest to szkoła podstawowa, czy później szkoła średnia. Nie nabrali jeszcze dość mądrości, by pewnych rzeczy choćby nie mówić. No i młody człowiek żyje w tych opiniach, nie potrafi się podnieść z kolan. No a drugą przyczyną tego stanu jest też presja wywierana przez rodziców na wiele tematów. Rodzice mają wiele oczekiwań, jak powinno wyglądać życie dziecka, jego nauka, jego styl życia. Jest to ogromna presja, więc te dwie siły młode pokolenie bardzo zgniatają. Nie ma się co oszukiwać, że współcześnie starsze pokolenie względem młodszego, można powiedzieć, zawodzi je. Bo może tak być, że nie przynosi zbyt wiele dobrego. Wiele oczekuje, ciągle jest rozczarowane, a nie potrafi wiele zmienić w życiu młodego człowieka. Dlatego cieszę się, że dotarliśmy już do drugiego rozdziału pierwszego listu do Tesaloniczan, bo możemy z niego się uczyć o tym, jak odegrać dobrą rolę w życiu młodszego pokolenia. Jeżeli na tej sali są ludzie, którzy jeszcze nie mają takiej roli w swoim życiu, nikim się nie opiekują, to będzie też inne zastosowanie, bo większość tych uniwersalnych prawd, które poznamy, działa także w relacji przyjacielskiej, między przyjaciółmi, czy na przykład w małej grupie, a także w małżeństwie. Więc zobaczmy na pierwszy werset drugiego rozdziału. Sami bowiem wiecie, bracia, że nasze przyjście do was nie okazało się daremne. Słowa apostoła Pawła skierowane do kościoła w Tesalonice. Z tego wersetu wyciągniemy dzisiaj trzy cechy dobrego przewodnika, a także dobrego przyjaciela, rodzica, nauczyciela. W całym rozdziale na razie znalazłem 20 takich elementów. Może jest ich nawet trochę więcej. Dzisiaj poznamy pierwsze trzy. I oto one. Inicjatywa, autentyczność i skuteczność. To cechy dobrego przywództwa, dobrego prowadzenia innych, ale bardzo przydatne także w innych relacjach, przyjaźni, małżeństwie i tak dalej. Wróćmy do naszego tekstu źródłowego, gdzie apostoł Paweł mówi, że nasze przyjście do was okazało się skuteczne. Nasze przyjście do was. Nie Ewangelia Mateusza, tylko 1 Tesaloniczan 2. Dobry przewodnik wychodzi z inicjatywą. I tak się stało, że to apostoł Paweł dotarł do tego miasta. W Dziejach Apostolskich w okolicach 17 rozdziału możemy poczytać o tym, jak to się działo. To były bardzo trudne dla nich czasy. A droga tam do tego miasta, żeby ogłosić tam Ewangelię, była usiana wieloma przeciwnościami, też fizycznym cierpieniem, bo zostali tak źle potraktowani w innych miastach. To apostoł Paweł wyszedł z inicjatywą, by dotrzeć do tego miasta z Ewangelią, założyć tam chrześcijańską wspólnotę. To on wyszedł z inicjatywą podzielenia się Ewangelią z tymi ludźmi. To on wyszedł z inicjatywą, żeby napisać ten list, który poznajemy. To on wyszedł z inicjatywą, by wysłać swojego przyjaciela i ucznia Tymoteusza do tego miasta, by umocnił chrześcijan w Tesalonice w wierze, a także, żeby dostarczył list. Ciągle inicjatywa. Całe życie apostoła, aż do ostatnich dni, widzimy, że miał inicjatywę dotarcia z Ewangelią i budowania innych ludzi na uczniów Chrystusa na całym świecie. Do ostatnich swoich dni marzył o tym i planował, żeby dotrzeć dalej niż do Rzymu, żeby dotrzeć do Hiszpanii. Skąd się bierze taka postawa w człowieku? Jezus zostawił swoim uczniom coś, co nazywamy wielkim nakazem misyjnym. Możemy go poznać, czytając końcówkę Ewangelii Mateusza, zobaczmy. Idąc więc, nauczając wszystkie narody, udzielajcie im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jezus zostawia uczniów tutaj na ziemi z takim zadaniem. Robi taką klamrę od tego momentu, kiedy z nimi się żegna, aż do momentu, kiedy historia tego świata się zakończy. I mówi, między tym punktem a tamtym rolą moich naśladowców jest iść, czy idąc, czynić uczniami ze wszystkich narodów. Te słowa pokazują nam, na czym Jezusowi zależy, co jest dla Niego ważne. A uczniowie Jezusa, w tym także późniejszy uczeń, Paweł, który nawrócił się już po wniebowstąpieniu Jezusa, poszli całym swoim sercem za tym wezwaniem Jezusa. To, co było ważne dla Niego, stało się ważne dla nich. I tak jest, tak Bóg działa wśród swoich dzieci, że oferuje coś takiego. Możesz w swoim sercu mieć te pragnienia, które ja mam. To, na czym mi zależy, co jest naprawdę dobre, może też rozpalać twoje serce. Jeżeli Bogu na czymś zależy, to mi też. I będę o to walczył, zabiegał, szukał rozwiązań. I z takiego serca, przemienionego przez Boga, napełnionego Duchem Świętym, rodzi się coś, co jest inicjatywą. Mocne pragnienie naszego serca łatwo jest zmienić w inicjatywę. Jeżeli czegoś naprawdę chcesz, naprawdę ci na czymś zależy, to zrobisz wszystko, żeby to zdobyć. Nam, Polakom, łatwo się rozumuje też na tych przeciwnościach. Co będzie przeciwnością inicjatywy? Bierność. Może największy grzech starszego pokolenia względem młodszego. Bierność. Niech się sprawy toczą. Nie potrafię nic zrobić, nie potrafię nic zmienić. Nie wiem, jak dotrzeć do młodszego pokolenia, więc nie zrobię nic. Niestety, zazwyczaj jest to efekt serca, któremu słabo zależy. Bo jeżeli naprawdę czegoś pragniemy, zrobimy coś. Spróbujemy zrobić jakiś krok. Więc dzisiaj, może to pytanie jest dla nas trudne, ale jak wygląda nasze serce? Czy jest rozpalone do służby drugiemu człowiekowi? Czy naprawdę nam zależy na młodszym pokoleniu? A może nie widzimy więcej niż czubek własnego nosa, stąd ta bierność, niezdolność do wprowadzenia koniecznych zmian. Jeżeli chodzi o młodsze pokolenie, co jest potrzebne, by im faktycznie pomóc? Potrzebny jest ktoś, kto ma takie serce. Serce, które szuka ich dobra. Młode pokolenie potrafi to rozpoznać, czy starsze szuka ich dobra, czy nie. Wiele rodziców dzisiaj wkłada dzieci w jakieś takie ramy, tak jak powinno ich życie wyglądać. Tak naprawdę tracą z nim kontakt, nie wiedzą, co się w ich życiu młodszego pokolenia dzieje. Nie rozumieją ich języka, ich stylu. Więc mają parę rzeczy, które to dziecko musi zrobić, a reszta dla nich nie ma znaczenia. Bóg jednak to inaczej zaplanował. On złożył na człowieka odpowiedzialność za dbanie o młodsze pokolenie. I o ile świat zwierząt nie może o tym zapomnieć, bo młodsze pokolenie szybko zginie, o tyle świat ludzi sobie na to o dziwo pozwala. Bóg obiecał, że może wlać w nasze serca miłość do drugiego człowieka, taką nadprzyrodzoną miłość, że nam naprawdę na kimś zależy. A jeżeli już zależy, to pojawi się inicjatywa. A ona naprawdę wiele zmienia. W naszej wspólnocie są setki historii o tym, co zmieniła czyjaś inicjatywa. To, że podszedłeś do kogoś, zaprosiłeś na coś, spróbowałeś się zaprzyjaźnić. Na sali siedzi na przykład mój najlepszy przyjaciel z dzieciństwa, Marcin. Byliśmy razem w szkole podstawowej, ale dopiero w czwartej klasie podszedłem do niego na wycieczce szkolnej i mówię: Marcin, chciałbyś być moim najlepszym przyjacielem? On mówi: no, chciałbym. I tak zostało do dzisiaj. Nawrócił się dopiero wiele lat później, chyba kilka dni przed 18 urodzinami, ale ktoś wyszedł z inicjatywą. Ktoś podszedł, zapytał. Ona naprawdę wiele zmienia. Na scenie czasami widzicie tutaj braci Korelus. Jest Marcin, jest Bartek. Tak? Bartek gra na perkusji, Marcin gra na gitarze i śpiewa. I pamiętam czasy, kiedy byli małymi chłopcami, mieli tam 11-12 lat. Ich rodzice wykazywali wielką inicjatywę, żeby zapewnić im dobre środowisko rówieśników, ale także starszych, czyli opiekunów. Przywozili czy przysyłali swoich synów tutaj do Bielska, czasami w każdy weekend. Wbrew pozorom nie było to wcale takie łatwe. Było to też kosztowne, dlatego że to były czasy, kiedy jeszcze w domach się nie przelewało, więc rodzice Bartka i Marcina zawsze przysyłali ich z reklamówką pełną jedzenia. I to było tak naprawdę po śląsku na bogato. Włożyli w to sporo serca, sporo pieniędzy, żeby te dzieciaki ukształtować. No i dzisiaj widzimy tego efekty, widzimy, jakie życie prowadzi Marcin i Bartek i cieszymy się z tego. Ci z was, którzy jeszcze nie są w roli rodziców czy opiekunów, mogą zastosować ten punkt w relacjach, nazwijmy to, równoległych, czyli więzi w małej grupie, więzi przyjaźni. Również w tym przypadku inicjatywa okazuje się wielką wartością. Co roku przed świętami razem z moją rodziną oglądamy Władcę Pierścieni i w całej tej historii, jak się przyglądnąłem, widzimy mnóstwo inicjatywy. Wiele razy jest ona skierowana wobec najlepszych przyjaciół. Więc zwrócę uwagę tutaj na jedną taką scenę, czy jedną sytuację, żeby to zobrazować. Przyjaźń, która łączy Froda i Sama, mamy tych bohaterów na głównym ekranie. Sam, tego, którego widzicie po prawej stronie, wielokrotnie wykazał się zaskakującą inicjatywą w kluczowych momentach historii Froda. To, że z nim poszedł jeden raz i drugi, to, że go nie zostawił, to, że wrócił, pamiętacie, na tych schodach, kiedy zorientował się, że Frodowi grozi wielkie niebezpieczeństwo. Porzucił swoją dumę i wrócił, aby mu pomóc. I gdyby nie jego inicjatywa, wielokrotnie w całej tej historii, nie uratowałby Froda, a cała ta historia nie kończyłaby się happy endem. Inicjatywa jest wielką wartością dla chrześcijan i nieważne, czy przyłożymy ją do wychowywania dzieci, czy do naszej małej grupy, czy do naszych przyjaciół, zawsze przynosi coś dobrego. Warto się tego nauczyć. I jak patrzę na młodsze pokolenie w naszej wspólnocie, jestem wdzięczny Bogu za to, że oni już wykazują inicjatywę. Są 20 lat młodsi od nas, od naszego pokolenia, a już wykazują wielką inicjatywę. Wielokrotnie jesteśmy zaskoczeni ich oddaniem, jakością tego, co robią tutaj w naszym wspólnym dziele. Może taki niepozorny przykład. Kilka dni temu dowiedziałem się, że ktoś z młodego pokolenia liderów wziął w swoje ręce pewien taki mały projekt, który polega na tym, że chłopaki grają w piłkę nożną na sali w niedzielę rano. I ktoś ze starszego pokolenia, kto wcześniej prowadził te zajęcia, mówi: słuchaj, ten młody przyszedł, zapytał, gdzie są klucze, jak to załatwić. Starsze pokolenie obciążone wieloma różnymi rzeczami, projektami, nie miało czasu, a młodsze mówi: to ja chcę to zrobić, mogę? No dzisiaj grali pierwszy czy drugi mecz, nie wiem jak to liczyć, ale jest to wspaniały widok, że ktoś przejmuje inicjatywę, robi coś na plus. Inicjatywa wiele zmienia. Jest niezbędnym elementem wzoru starszego pokolenia. Jeżeli dominuje bierność, no to braki młodego pokolenia będą ogromne. Więc możemy dzisiaj zadać sobie to pytanie, gdzie jesteśmy jako rodzice, liderzy, przyjaciele. Czy jesteśmy bierni? Niech się dzieje, co się ma dziać. Chociaż Bóg chce, żebyśmy wychodzili z inicjatywą. Może w sercu tak naprawdę nam nie zależy. Zależy nam tylko na naszym komforcie. Wtedy ryzykownie wychodzić z inicjatywą, bo jeszcze ktoś będzie coś chciał. Tak czy inaczej, Bóg uczynił nas odpowiedzialnymi na tym świecie za młodsze pokolenia w jakimś stopniu. Inicjatywa jest niezbędna, żeby to zadanie wykonać. Jeżeli tego nie doświadczasz, czy nie jest to częścią twojego stylu życia, możesz o to prosić Boga, żeby cię w tym zmienił. Nasza wspólnota jest poligonem, który ma już wielką historię tego, jakich zmian Bóg dokonywał. Z ludzi, którzy są tchórzami, robi odważnych. Z tych, którzy boją się innych ludzi, nie lubią relacji, robi tych, że są wspaniałymi przyjaciółmi i współpracownikami. Z egoistów skupionych wiecznie na sobie robi ludzi oddanych. Tak Bóg działa wśród swoich dzieci. Jeżeli nie masz inicjatywy, jesteś wiecznie bierny, Bóg może odmienić twoje serce, wlać tam wielką miłość do innych, które każe ci ruszyć naprzód i coś zmienić w tym świecie. Gdyby nie inicjatywa apostoła Pawła i jego towarzyszy, nie byłoby wspólnoty w Tesalonice i nie byłoby też wielkiej przyjaźni, jaka powstała między tymi ludźmi, bo takie świadectwo apostoł Paweł składa w tych listach, że Tesaloniczanie byli jednymi z najbliższych jego przyjaciół. Wynika z tego jeszcze jedna mała lekcja, że jeżeli nie wychodzisz z inicjatywą w przyjaźni, w małżeństwie, w małej grupie, w wychowaniu dzieci, to tak naprawdę nie wiesz, co dużego i wspaniałego tracisz. Mogłoby wydarzyć się coś niezwykłego, jak przyjaźń między Tesaloniczanami a Pawłem, ale nie wydarzy się, bo bierność dominuje. Ok, przechodzimy do drugiej rzeczy. Zobaczmy jeszcze raz na tą naszą listę w trzech punktach. Pierwsze to była inicjatywa, druga to autentyczność. Paweł mówi, sami bowiem wiecie, że nasze przyjście do was nie okazało się daremne. To, co tam się wydarzyło, wydarzyło się w realu i wydarzyło się było fragmentem ich życia. Oni spędzili razem pewien czas. Żyjemy w takim świecie dziwnym, w których wirtualne relacje istnieją i kiedyś mówiłem, że to jest niemożliwe, żeby zaprzyjaźnić się z kimś w sieci, żeby budować relacje grając razem w grę, ale muszę trochę to zdanie zmienić, bo patrzę na młode pokolenie i jest w tym ziarno prawdy. Nie jest tak do końca, że tego się nie da zrobić. I nie neguję rzeczywistości. Dzisiaj młode pokolenie część swoich relacji ma w świecie wirtualnym. Ale wiąże się z tym też pewne zagrożenie, że w świecie wirtualnym pojawia się wiele autorytetów, których łatwo jest słuchać, których przekaz jest przygotowany tak atrakcyjnie, że młodego człowieka wciąga w pewną narrację i przedstawia pewne rzeczy w głowie młodego pokolenia. Łatwo jest podziwiać kogoś na ekranie, ale dobry przewodnik to taki, który ma z nami relacje w realu i dzieli z nami fragment swojego życia, tak żebyśmy mogli go poznać. Wywiera wpływ twarzą w twarz, ramię w ramię, pokazując, jak żyje. Jak to przyłożymy do relacji rodzice-dzieci, wiemy, że to jest oczywiste. Nie potrafimy sobie wyobrazić tych relacji inaczej niż w realu, twarzą w twarz i ramię w ramię. Nie potrafimy sobie wyobrazić, że dzieci nie widzą naszego życia, bo mieszkamy razem, tak? Żyjemy razem. Ale w wielu innych relacjach, także w tych w kościele między pokoleniami, potrzebna jest autentyczność, czyli pokazanie, że to jak wierzę, tak też żyję. To jak radzimy sobie na co dzień z pewnymi rzeczami, wyzwaniami, ma wielkie znaczenie jako wzorzec dla młodego pokolenia. Najbliższy z uczniów Jezusa napisał kiedyś takie słowa, zobaczmy, 1 Jana, 1 rozdział. To wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli o słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce. Apostoł Jan mówi tutaj o osobie Jezusa Chrystusa. Mówi, dla nas Jezus to nie była jakaś postać historyczna. My to widzieliśmy na własne oczy, nasze ręce tego dotykały. To był realny świat. I głosząc Ewangelię o Jezusie, mówił o kimś prawdziwym, kogo widział, kogo dotknął, z kim dzielił fragment codziennego życia, bo wszyscy wiemy, że Jezus z uczniami spędził kilka lat prawie dzień po dniu i godzina po godzinie. I taki rodzaj wpływu jest potrzebny, jeżeli chcemy dobrze ukształtować młodsze pokolenie. We wspólnocie nazywamy tą postawę gotowością na przyjaźń. Jeżeli chcemy kogoś ukształtować, nie wystarczy dobra nauka, nie wystarczy podręcznik. Potrzebujemy spędzić razem kawałek życia. Może współpracować, zrobić coś razem. Kiedy patrzymy na przykład Jezusa i Jego uczniów, ile razem czasu spędzili? Ewangelia Marka 3,14, zobaczmy. I ustanowił 12, aby mu towarzyszyli, by mógł wysłać ich na głoszenie nauki. Jezus jako nauczyciel nie mówił, że ma tych uczniów tylko po to, żeby ich nauczyć, żeby ich wysłać do pewnych zadań, ale był w tym też inny cel, aby mu towarzyszyli. I tak było, że przez te około 3 lata szli ramię w ramię, widzieli Jezusa w różnych trudnych sytuacjach, w których sobie radził, aż po ukrzyżowanie. W pewnym momencie powiedział też takie słowa, Jana 15:15. Już nie nazywam was sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od mojego Ojca. To jest najwspanialszy rodzaj wpływu, kiedy nasze relacje są więcej niż formalne. Jezus w pewnym momencie swojej służby powiedział, już nie nazywam was sługami, zaprzyjaźnił się z tymi ludźmi. Między innymi przez to, że dużo czasu razem spędzali. W naszej grupie młodzieżowej to wspólne spędzanie czasu w pewnym momencie zaczęło przynosić niezwykłe owoce. Mieliśmy wiele wyjazdów w skali roku, wiele eventów. Nie były one na zbyt wysokim poziomie takiego komfortu. No, zazwyczaj lądowaliśmy w jakiejś szkole na jej korytarzach lub salach gimnastycznych. Ale przez to, że nie było infrastruktury, musieliśmy wspólnie organizować sobie życie na kempingu od podstaw. Tak? Od gotowania, posprzątanie. Wszystko musieliśmy robić razem. I oczywiście jedno z pokoleń się bardzo burzyło na to, jak to płacę 20 zł, a muszę sprzątać. Ale tak naprawdę wiele nas to wszystko nauczyło. Po kilku latach takich wyjazdów patrzymy z moją żoną Agnieszką, a wszystko robimy coraz szybciej jako wielka grupa przyjaciół. Na przykład mamy posprzątać szkołę po weekendzie, w której spędziliśmy weekend. Mija godzina, półtorej, wszystko błyszczy jak nigdy. Przychodzi sprzątaczka wkurzona, że zabraliśmy jej pracę. I zdziwiliśmy się, że takie niepozorne rzeczy, wspólne przebywanie, organizowanie życia, a przyniosło pewne efekty, wyszkoliło nas. Nauczyło nas się organizować, współpracować. I co ciekawe, w kilku pokoleniach, tam nie ma problemu. Nikt nie patrzy na nikogo krzywo, że ktoś jest za młody albo za stary. Razem to robimy. Bo jest gotowość na przyjaźń, jest spędzenie fragmentu życia wspólnie. Jest łatwo wybaczamy sobie błędy, puszczamy innych przodem. Chętnie robimy rzeczy, które są trudniejsze albo mniej przyjemne. Autentyczność codziennego życia, podobnie jak Jezus ze swoimi uczniami, to nie była tylko kwestia nauczania, ale też codzienności. Jeżeli chcesz mieć wpływ na młodsze pokolenie, to one musi mieć okazję Ciebie poznać bliżej. Zobaczyć, jak radzisz sobie z wieloma wyzwaniami życia. I w świecie zwierząt jest to oczywiste. To młode zwierzę patrzy zazwyczaj na matkę, jak radzi ona sobie z wieloma rzeczami. Od zbierania rzeczy do zjedzenia, czy po ochronę życia i tak dalej. Wśród ludzi w pewnym momencie człowiek jakoś wyłącza tą funkcję. Nawet mówi sobie, że woli nie wiedzieć, co się dzieje w życiu młodego człowieka, chociaż do 18 roku życia jesteśmy za nich zupełnie odpowiedzialni. Gotowość na przyjaźń, czy to jest kwestia naszych dzieci, czy to jest kwestia małej grupy, w której funkcjonujesz w ramach wspólnoty, czy to jest kwestia małżeństwa, jest to Boży standard postępowania. Dla apostoła Pawła przyjaźń z Tesaloniczanami była wielkim źródłem radości i zachęty, dumy. Zobaczmy 1 Tesaloniczan 2,19. Ale jakaż jest nasza nadzieja albo radość, albo wieniec chwały? Czyż nie wy nią będziecie przed Panem naszym Jezusem Chrystusem w chwili Jego przyjścia? No właśnie. Dla Pawła było to wielkie źródło zachęty i dumy, przyjaźń, która powstała między Tesaloniczanami a Pawłem i jego współpracownikami. Na koniec krótko jeszcze trzecia cecha, to skuteczność. Werset kończy się, 1 Tesaloniczan 2,1 kończy się słowami: przyjście do was nie okazało się daremne, czyli to, co się wydarzyło, było skuteczne, przyniosło pewien owoc. Wiem, że większość ludzi woli podchodzić do tematu relacji w taki sposób, nazwijmy to romantyczny, czyli życzeniowy. Jak w relacjach jest fajnie i wszystko się układa i się kochamy, jest super, no to ekstra. Ale jak jest odwrotnie, no to trzeba wszystko rzucić i zostawić. Większość ludzi chciałaby, żeby świat tak działał, tak? Życzeniowo. Ale Biblia pokazuje, że uczy nas jeszcze jednej rzeczy, że to, co robimy, musimy robić tak, żeby przynosiło konkretne owoce. Nie wystarczy chcieć czegoś bardzo. Trzeba nauczyć się to robić albo znaleźć drogę, jak to zrobić. Nie wystarczą chęci, nawet nie wystarczy dobry pomysł. To się musi sprawdzić w realiach tego świata, a ten świat dzisiaj jest dosyć trudny. Dzisiaj zderzenie naszych prób pomocy młodszemu pokoleniu jest bardzo trudny, bo ten świat się bardzo zmienił. Życie tych ludzi się zmieniło. Dzieli nas różnica między pokoleniami. Więc nie wystarczy, że ich kochamy, że chcemy, że to fajnie. Musimy znaleźć coś, co będzie skuteczne. Jeżeli na przykład starsze pokolenie chce nauczyć się budować relacje z młodszym, zdobyć jego zaufanie, musi znaleźć sposób, który naprawdę zadziała w realności, w realiach tego świata. Nie na papierze, nie w projekcie, nieważne iloma danymi podparte, pomysł po prostu ocenia się po jego owocach. Musi być skuteczny. I znowu wracamy tutaj do serca człowieka. Jeżeli na czymś mu naprawdę zależy, to będzie szukał tak długo rozwiązania, aż znajdzie to skuteczne. Sposób myślenia apostoła Pawła, który tutaj odkrywamy w tym liście, jest pokłosiem tego, co głosił Jezus. Znamy tą przypowieść o talentach, w której człowiek jest przedstawiony jako ktoś, kto otrzymał pewien dar, a Bóg zostawił go tutaj na ziemi z zadaniem, żeby ten dar pomnożył. Masz tu jeden talent, jak wrócę, mają być dwa. Masz tu 5 talentów, jak wrócę, dobrze, żeby było ich 10 i tak dalej, i tak dalej. I wygląda na to, że Bóg ma taki sposób myślenia, że zostawił nas tutaj na ziemi z pewnym zadaniem, odpowiedzialnością, dał nam pewne zdolności, dał nam mądrość, umysł, siły. I nie podoba mu się to, kiedy człowiek tylko zachowa to, co miał. Więc skuteczność naszego działania ma ogromne znaczenie. Apostoł Paweł w ten sposób nauczał też swojego podopiecznego Tymoteusza. Zobaczmy na fragment drugi rozdział drugiego listu, drugi werset. Co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy będą też zdolni nauczać innych. Paweł pod koniec swojego życia, bo to jest ostatnie jego dzieło, ten list, mówi: zadbaj o to, żeby to, co ode mnie otrzymałeś, ten depozyt, żeby go przekazać dalej i żeby oni przekazali dalej. No tak, bo mamy na świecie 5 pokoleń. Najlepiej by było tak, że to, co jest dobre, cenne i wartościowe, przekazać coraz niżej, tak, żeby następne nie musiały tego wypracowywać od nowa. I skuteczność tego przekazu dla Boga ma znaczenie. Więc warto też tak patrzeć na swoje życie. To, że chcesz być dobrym rodzicem, opiekunem, liderem, przyjacielem, to świetnie. To jeszcze mi powiedz, czy nim już się stałeś? Czy to jest skuteczne? Czy nawiązałeś tą komunikację, o której marzyłeś? To, co robimy, musi zadziałać w rzeczywistym świecie. Inaczej jest niewiele warte. Może uspokoić nasze sumienie. No przecież robię wszystko, co do mnie należy. Jeżeli nie znalazłeś skutecznego rozwiązania, to znaczy, że jeszcze nie wszystko zrobione. I nie warto się w tym punkcie zatrzymywać zadowolonym z siebie, że coś się tam zrobiło. No mamy więc te 3 słowa, ta nasza lista, 3 cechy dobrego przewodnika, ale także opiekuna, rodzica, przyjaciela, inicjatywa, autentyczność i skuteczność. Zaraz po tej prezentacji w małych kręgach możemy zastanowić się, co się zmieni w naszym życiu albo w życiu ludzi wokół nas, w małżeństwie, w rodzinie, jeżeli zastosujemy choćby jedną z tych rzeczy. Jakie ta prawda Boża ma potencjał do zmiany rzeczywistości, w której żyjemy. Zwróciłem uwagę, że też karteczki z fragmentami, które są przygotowane na dzisiaj przez Grzegorza, też są w tym temacie, więc możemy te rzeczy nawet już później w mniejszych kręgach połączyć. Dziękuję.